przewielebni księża na czele z kustoszem tego cennego i właściwie dzisiaj jedynego w Polsce sanktuarium, gdzie właściwie codziennie są grupy z całej Polski oddające cześć świętemu Józefowi. Cieszę się z obecności wszystkich przedstawicieli z różnych regionów Polski, przedstawiciele kapłanów na czele z księdzem rekolekcjonistą. Ukochani w Chrystusie Panu, wszystkich nas łączy wiara w Jezusa Chrystusa. Tą wiarę można różnie wyrażać, ale tylko tam jest życie duchowe, gdzie jest modlitwa. Jak nie ma modlitwy, prędzej czy później traci się również wiarę. I wy jesteście tym zastępem ludzi, którzy dzień, a często i noc zanosicie przed tron Boga Ojca modlitwę w intencji Kościoła za przyczyną Matki Najświętszej. Siostry i bracia, świat może zmienić się przez pokutę i przez modlitwę. A przecież dzisiaj mamy się o co modlić. Tyle jest biedy, tyle jest zakłamania. I to zakłamanie słowem, ale też jest tyle zła. I w życiu osobistym, i rodzinnym, ale też w życiu publicznym. Proszę zauważyć, jak mass media i telewizja, i prasa. Mamy często w to wgląd, jak wielka propaganda jest, a nawet powiedziałbym walka nieustanna z Kościołem. Widzimy, że w ostatnim czasie ten atak na Kościół się wzmógł. I ktoś może powiedzieć, katolicy powinni się przyzwyczaić. Te ataki były zawsze, ale były jakby falami. I dzisiaj taka wielka fala ataków napływa, jakby odradzała się siła zła, która mierzy w Kościół Ojca Świętego, w pasterzy Kościoła. I ta agresja wobec Kościoła, któremu już różne rzeczy się zarzucało i zarzuca, widzimy, że też jest jednym z argumentów na to, że Kościół jest Chrystusowy, że nie na ludzkim fundamencie zbudowany. I proszę zauważyć, że dzisiaj, kiedy kardynałowie spotykają się, całe kolegium, aby wybierać nowego papieża, ile kalkulacji, ile argumentów, ile przymiarek. I ci, co są dalej od Kościoła, już prawie wiedzą, kto będzie tym papieżem. A przecież Kościół jest Chrystusowy. Pan Bóg posługuje się ludźmi. Ale to nie przez propagandę, tylko wierzymy, że to Duch Święty za przyczyną tych oto powołanych ludzi ogłosi nam papieża i o to się modlimy. Posłuchajmy, jak pięknie wyraził Benedykt XVI na zakończenie swojego pontyfikatu. Pan mnie naprawdę prowadził, był blisko mnie. Każdego dnia mogłem odczuwać Jego obecność. Czułem się jak Piotr i apostołowie w Łodzi na Jeziorze Galilejskim. Pan dał nam wiele słonecznych dni i łagodnego wiatru. Dni, kiedy połów był obfity. Ale były też chwile, kiedy wody były wzburzone, jak w całej historii Kościoła. A Pan zdawał się spać. Ale zawsze wiedziałem, że w tej łodzi jest Pan. Zawsze wiedziałem, że łódź Kościoła nie jest moja, nie jest nasza, lecz jest Jego. to on ją prowadzi, rzecz jasna także poprzez ludzi, których wybrał, bo tak chciał. To bardzo ważne, byśmy mieli taką świadomość, że to Bóg prowadzi. Bóg nas prowadzi w Kościele. Dzisiaj, choć pewnie przybywamy z różnymi intencjami, osobistymi też, z całym Kościołem, z jednej strony dziękujemy za Piotrową posługę Ojca Świętego Benedykta XVI, ale mamy jeszcze żywo w pamięci entuzjazm, radość. Przecież to nie tak dawno, 19 kwietnia 2005 roku kardynał, protodiakon obwieścił światu wybór kardynała Józefa Ratzingera na sukcesora apostoła Piotra. Nazajutrz w swoim orędziu skierowanym do kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej Ojciec Święty powiedział: wybierając mnie na biskupa Rzymu, Pan chciał, bym był jego namiestnikiem, bym był skałą, na której wszyscy będą mogli się bezpiecznie oprzeć. A po mszy świętej inaugurującej wyznał, że moim prawdziwym programem jest to, by nie realizować swojej własnej woli, nie kierować się swoimi ideałami, ale wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo, w wolę Pana oraz pozwolić się Jemu kierować, aby On sam prowadził Kościół w tej godzinie naszej historii. I kiedy w tym kontekście tych słów czytujemy się w tą codzienną prasę, wszystko jest tylko nie myśl Kościoła. Nawet zdjęcia, skąd, gdzie pochodzi, może ten będzie pierwszy, ktokolwiek będzie, to namiestnik Chrystusowy. To prawda, że byliśmy zaskoczeni wszyscy, że Ojciec Święty zrezygnował. To jest prawda, wszyscy byliśmy zaskoczeni. Jeden ze starszych biskupów mówi, no prędzej bym się śmierci spodziewał. Bo każdy może umrzeć, ale nigdy nie myślałem, że abdykuję. A po przemyśleniu, po przemodleniu, poczuciu wielkiej odpowiedzialności doszedł do takiego wniosku. I dlatego też jestem przekonany, że potrzebna jest nasza wspólna modlitwa. Modlitwa o wiarę ludzi, o moc i siłę dla nowo wybranego Ojca Świętego. Ukochani, jako czciciele Matki Najświętszej mamy świadomość, że Matka Najświętsza, wypełniając wolę Boga Ojca, stała się narzędziem w ręku Pana Boga. Wszystko zachowywała, wszystkie te słowa w swoim sercu. A święty Józef, gdzie żadnego słowa nie ma napisanego, które wypowiedział na tekstach kart Pisma Świętego. Dyskretnie, poczuciu wielkiej odpowiedzialności, tak po prostu po męsku, odważnie stał się opiekunem. I tyle było niewiadomych. I wobec Pana Boga, Matka Najświętsza, jakże się to stanie, skoro męża nie znam. I tyle było lęku, czy da radę stać się odpowiedzialnym święty Józef, tym opiekunem. Bo musieli wracać, wyganiani byli, ale tą wolę wypełnił. Mówimy też, że święty Józef jest opiekunem dobrej śmierci. On miał wyjątkową śmierć, ponieważ przy jego śmierci była i Matka Najświętsza, i święty, i Pan Jezus. Opiekun dobrej śmierci. Kiedyś jako student pierwszego roku w seminarium nie bardzo mogłem zrozumieć, dlaczego nam, młodym ludziom, mówiąc o żywotach świętych, już się mówi o śmierci. że o śmierci to przyjdzie czas, jeszcze człowiek będzie myślał, będzie mówił, że jak przed człowiekiem jest życie, a to nie jest tak. I rektor, który to wypowiadał, świętej pamięci, ksiądz profesor Józef Majka, kiedy przeszedł na emeryturę, uczył nas tego kultu do świętych, w dzień swoich imień, na świętego Józefa, po prostu rano się nie obudził. Lekarze stwierdzili, że miał bardzo lekką śmierć, ponieważ we śnie. I kiedy była taka kaplica na pierwszym piętrze, wystawiono już, aby przychodzący mogli się modlić. Niektórzy przychodzili na jego imieniny z kwiatami, myśląc, że złożą mu życzenia. Patron dobrej śmierci. Wtedy to przekonałem się, jak trzeba być zawsze gotowym, ale też swojej świadomości dopuszczać jako zwykły fakt. Bo przecież trzeba być człowiekiem nierozumnym. Każdy, tak jak się urodził, musi umrzeć. I choć niektórzy udają, że to wszystkich dotyczy, tylko nie ich. A często także im kto więcej posiada, tym bardziej to oddala, że to życie można sobie jeszcze kupić. A niektórzy też po prostu mówią, że to jedyna sprawiedliwość na ziemi, że wszyscy tam idą. Mówię też te słowa wypowiadając, bo wiem, że dotyczą one również i mnie. Ukochani w Chrystusie Panu, kiedy medytujemy święty różaniec, to była zawsze ważna modlitwa. Kiedy chcielibyśmy szukać początków, to ona weszła w życie Kościoła w czasach średniowiecza. Przypisuje się powstanie świętemu Dominikowi i Franciszkowi, którzy żyli w XIII wieku, założyli dwa zakony żebracze. Święto zaś Matki Bożej Różańcowej zostało wprowadzone z okazji zwycięstwa chrześcijan pod Lepantą w 1571 roku, kiedy flota turecka została pokonana przez flotę chrześcijaństwo. I to zwycięstwo zawdzięczamy Matce Najświętszej. Dlatego też zaleca się wiernym Kościoła, by jak najczęściej odmawiali różaniec. Pamiętamy też orędzie fatimskie, które zawierało dwie prośby. Matka Boża wezwała w Fatimie wiernych do pokuty i modlitwy i powiedziała, że świat można uratować od zguby, zmienić go na lepszy przez pokutę, nawrócenie i przez modlitwę różańcową. Dlatego dzieci fatimskie, Łucja, Jacynta, Franciszek widziały Matkę Bożą kilkakrotnie, zawsze z różańcem w ręku, a po raz pierwszy 13 maja 1917 roku, a potem każdego 13 dnia kolejnego miesiąca, ostatni raz w październiku. Zawsze Matka Boża trzymała w ręku różaniec. Kościół to orędzie fatimskie przyjął, nas zachęca do modlitwy. Jest to jedno z nabożeństw, gdzie współcześnie bardzo szybko się rozwija. I we wspólnotach parafialnych jest odprawione. Modlitwa ta jest piękna, nazwana jest streszczeniem Ewangelii albo brewiarzem ludu, jako że każdy człowiek może ją spokojnie odmawiać, przesuwać paciorki różańca. Jest ona dobra dla każdego i na każdy czas. I do kościoła, i na spacer, i w podróży samochodem, i pociągiem. Różaniec można odmawiać przy niektórych pracach, zwrócić uwagę, że trzeba, że modlitwę tę udoskonalił, dopełnił nasz ojciec święty Jan Paweł II, gdy do dawnych części różańca dodał i tą, która tak uważał, że była to luka między częścią radosną i bolesną, bo część radosna kończyła się na tajemnicy znalezienia Pana Jezusa w świątyni, a część bolesna zaczynała się modlitwą Pana Jezusa w Ogrójcu, Natomiast brakowało w tej modlitwie życia publicznego Pana Jezusa, Jego nauczania, cudów i dlatego Ojciec Święty odważył się rozszerzyć różaniec o tajemnicę światła. Ukochani, struktura modlitwy różańcowej, zwróćmy uwagę, że każdy dziesiątek jest tak pięknie obudowany przez dwie klamry. Bo pierwsza klamra to modlitwa pańska, a druga zamykająca to cześć oddawana Trójcy Świętej. Każdy dziesiątek różańca, każda tajemnica jest jakby zamykana uwielbieniem Trójcy Świętej. Ukochani Chrystusie Panu, z tego miejsca od świętego Józefa Kaliskiego zaczerpnijcie w cichości siłę do wierności Panu Bogu i Kościołowi, ale i moc, odwagę do dawania świadectwa w życiu osobistym. Ta cichość świętego Józefa, a jednocześnie konsekwencja w jego postępowaniu dodaje nam sił w tym świecie współczesnym. I nieraz się tak wydaje, że coś we wspólnocie parafialnej się nie układa, coś w rodzinie nie jest tak, jak powinno być, a bardzo często powodem jest to, że nie ma modlitwy. Bo człowiek, który się modli, potrafi ustąpić, potrafi powiedzieć przepraszam, potrafi bardzo dużo znieść dla drugiej osoby, a na pewno nie będzie się domagał żadnych związków partnerskich, wynaturzeń. To, co dzisiaj w świecie jakby tą falą, modą napływa również do naszego kraju. Mocno ufamy, tak jak przy zwycięstwie pod Wiedniem, że Bóg nas uchroni przed ateizmem, tak też ufamy mocno, choćbyśmy byli mniejszą cząstką, ale zdrową. Te panie, które pieką ciasto, to wiedzą, że zwłaszcza chleb, tak jak zaczyn, zakwas do chleba się daje. I odrobinę zakwasu sprawia, że całe ciasto nie ma zakalca, jest zdrowe. I nigdy Kościół nie opowie się za śmiercią, za zabijaniem ludzi, za eutanazją, za aborcją. Nigdy. Bo tak jest prawo Boże. I to nie dlatego, że ksiądz tak nauczy, biskup czy papież się upomina w świecie. Bo tak jest prawo Boże, a tego prawa nie można zmienić, człowiek nie może zmienić ani przez głosowanie, przez żadne zasady demokracji. Kościół domaga się godności, szacunku dla każdego człowieka. Nieraz ludzie zrezygnują do końca, przekreślą. Dzisiaj, z dzisiejszej Ewangelii piękna jest ta scena. Jeden przychodzi, mówi, Pani, wszystko wypełniam. Dwa razy w tygodniu post zachowuję. Wszystkie Twoje prawa. Nie jestem jak ten celnik, faryzeusz mówi. A tamten skurczony ma poczucie grzeszności. W końcowej frazie Ewangelii dowiadujemy się, ten drugi został usprawiedliwiony. To poczucie grzechu. Kiedy przywołamy, jest też taka piękna scena ewangeliczna, kiedy Magdalena przychodzi do Pana Jezusa, jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, pokuty i przyprowadzają ją, bo ją złapano jawną grzesznicę na grzechu, a wtedy prawo kazało takie kamienować. A Pan Jezus postawiony przed tym faktem, z jednej strony prawo trzeba uszanować, a tu ma uległą, ale tak niewiasta, która jest w strachu, przyprowadzona do Niego. I co powiedział? Jeżeli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I pisał na piasku. I co? Pierwsi odchodzili, starsi z tyłu, cicho wychodzili. Podniósł po jakimś czasie głowę i spytał: niewiasto, nikt cię nie potępił? Nikt, panie. I ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Świętą została. Ten moment, który zmienił treść jej życia. Wszyscy jesteśmy ludźmi słabymi. Trzeba tą słabość uznać, wyznać, no i zmienić, aby stawać się lepszymi. W tym nam, w trwaniu w dobrym i w przemianie, zawsze pomaga modlitwa. Niech ta modlitwa różańcowa, zanoszona w imieniu całego Kościoła, Kościoła w Polsce, ochroni nas przed złem, ale też doda odwagi, byśmy dawali świadectwo miłości do Pana Boga, do Jego Kościoła. Amen.